Przypominam, iż mówimy cały czas w zasadzie o, mówiliśmy na samym wstępie, na samym początku o Królestwie Niebios, potem mówiliśmy, jak doszło do schizmy, rozpadu w tymże Królestwie, jak doszło do powstania Królestwa Ciemności. Potem mówiliśmy o tym, w jaki sposób zorganizowane jest prawdopodobnie Królestwo Ciemności. I potem mówiliśmy o tym, o tych różnych sposobach atakowania. Od tego najprostszego, jakim jest kuszenie, poprzez presję, poprzez opresję, poprzez demoniczne opanowanie. Ostatnio zajmowaliśmy się bardzo ważnym tematem, czy ważnymi tematami, o których toczy się dyskusja w kręgach chrześcijańskich, mianowicie czy chrześcijanin jako wierzący człowiek, a więc narodzony na nowo, ochrzczony Duchem Świętym, może być opętany, powtarzam, używając z premedytacją słowa opętany. Czy może być opętany, czy nie? Stwierdziłem, że według mnie nie znajduję, ja przynajmniej nie znajduję w Biblii ani jednego takiego przypadku, który by poświadczył, że człowiek wierzący, chodzący z Bogiem, mający społeczność z Bogiem, może być opętany. I by wierzący ludzie, narodzeni na nowo, ochrzczeni Duchem Świętym, jedni z drugich demony wypędzali. Takich przypadków w Biblii, w Nowym Testamencie nie spotykamy. Nie czytaliśmy, aby Piotr wypędzał demony z Pawła, Paweł z Piotra, choć zdarzyło się Pawłowi przyłapać Piotra na obłudzie, ale nie wypędzał ducha demona obłudy z Piotra, a zatem nie spotykamy takich przypadków, by coś takiego się wydarzyło. Dlatego ośmieliłem się stanowczo stwierdzić, że nie ma takich przypadków i w to nie wierzę, żeby człowiek prawdziwie wierzący był opętany. Oczywiście trzeba by było wyjaśnić znaczenie słowa opętany. Opętany to znaczy, że duch, dusza i ciało tego człowieka są w dyspozycji, są związane, są zniewolone przez demona. Demon, jednym słowem, mieszka w tym człowieku i demon za tego człowieka decyduje. Więc takie przypadki w stosunku do wierzących nie zachodzą, nie znajdujemy takich przypadków w Biblii. Co nie oznacza, mówiliśmy o tym ostatnim razem, że co nie oznacza, że choć jesteśmy wierzącymi ludźmi, choć należymy do Boga, to wcale jeszcze jednak nie oznacza, że nie możemy i że nie dajemy dostępu diabłu do naszego życia. I udowadniałem, że gdyby to było absolutnie niemożliwe, to nie byłoby to logiczne, by Paweł pisząc list do Efezjan, w nagłówku używa, w tytule używa do świętych i wybranych, a potem powiada zapieczętowanych Duchem Świętym. Następnie w rozdziale czwartym pisze do nich, nie dawajcie diabłu przystępu. A więc to byłby zwrot, to byłby apel bez sensu, nielogiczny. Ale przecież Duch Święty się nie myli. I skoro nakazał Pawłowi, żeby zawarł taki apel, to oznacza, że i ludzie wierzący mogą dawać w swoim życiu dostęp diabłu. Dobrze by było, skoro Jezus jest naszym wzorem, Jezus jest naszym przykładem. Dałby Pan, żeby tak było. I dobrze by było, żebyśmy mogli tak, jak Jezus powiedział, a Jezus powiedział, oto idzie książę tego świata, ale we mnie nie ma on niczego, co by oznaczało, że życie Jezusa było na tyle wolne od wpływów diabelskich, demonicznych, że diabeł w nim nie miał absolutnie niczego. Niestety w życiu wielu wierzących ludzi, niektórych wierzących ludzi, diabeł ma ciągle jakieś dziedziny, które są jak gdyby pod jego kontrolą. Są jak gdyby pewne dziedziny ludzkiego życia, ludzkiej osobowości, do których diabeł rości sobie pretensje. U jednego jest to, u jednego jest tamto, u drugiego jest tamto. No, są pewne dziedziny, no bo oczywiście, że to nie, ale to nie oznacza, że mówimy wtedy o opętaniu, mówimy wtedy o wpływie, mówimy wtedy o oddziaływaniu, mówimy o kontrolowaniu pewnych dziedzin ludzkiego życia, które są jakby ciągle jeszcze pod kontrolą nieprzyjaciela. I w związku z tym, jeśli byście mnie zapytali, czy człowiek wierzący także potrzebuje uwolnienia? Nie, uwolnienia może nie, ale rozwiązania. W tym sensie rozwiązania, żeby ta dziedzina jego życia była wolna i poddana Duchowi Świętemu, potrzebuje rozwiązania. Potrzebuje rozwiązania, potrzebuje jak gdyby przyniesienia tego swojego problemu przed oblicze Boże. A że wielu ludzi ma problemy z niektórymi dziedzinami, nazywamy je słabościami, nazywamy je tym czy owym. W każdym razie są to jak gdyby takie utarte ścieżki, którymi nieprzyjaciel przychodzi do naszego życia. Oczywiście nie myślimy tu tylko o tych tłustych krowach, takich jak przeteczeństwo, jak pijaństwo, jak narkotyki, jak powiedzmy sobie, jak powiedzmy alkoholizm, jak narkotyki, jak nikotyna. Nie mówimy tylko o tych tłustych krowach, bo czasem się niektórzy buntują. Piętnujecie zakazalnicy tylko to. A dlaczego nic nie powiecie o plotkarzach, o plotkarstwie? No powiedzmy o tych chudych krowach, a więc plotkarstwo, a więc uprzedzenia, a więc nienawiść, duch nieprzebaczenia, zawziętości. To też są dziedziny, które bardzo często są pod kontrolą duchów złych i w związku z tym człowiek, choć chce przebaczyć, no zgrzyta zębami, ale nie potrafi. Choć niekiedy wie o tym, że powinien nie plotkować, a plotkuje, że nie powinien kłamać, a kłamie. A zatem są to dziedziny, które mogą się znajdować pod wpływem złych duchów. A więc mówiliśmy do tej pory o sposobach atakowania nieprzyjaciela. I teraz, a teraz, dzisiaj, w zasadzie przejdziemy do tematu, który jest hasłem naszych wykładów, do duchowego boju. Bo do tej pory poznawaliśmy strategię nieprzyjaciela, sposoby jego działania, a teraz zaczniemy mówić o tym, w jaki sposób mamy się bronić, w jaki sposób mamy staczać duchowy bój, to znaczy w jaki sposób walczyć z nadciągającym wrogiem, w jaki sposób mamy to robić. Od dzisiaj to zaczniemy. I dzisiaj będziemy mówić o tym, co mamy na myśli, gdy mówimy o zwyciężaniu szatana. A więc będziemy mówić bardziej o odrzucaniu, odpieraniu szatana od naszego życia. W którymś momencie będziemy też mówić o wypędzaniu demonów z ludzi opętanych. Ale to już powiedzmy sobie gdzieś nieco później. Dzisiaj rozpoczniemy rozważanie Bożego Słowa na temat odpierania ataków demonicznych, które z całą pewnością na każdego z nas są skierowane. Powiem tak, prawdopodobnie nikt z nas nie osiągnął jeszcze i nie osiągnie takiego poziomu duchowego życia, żeby nie był przez nieprzyjaciela atakowany. Sądzę, że to jest niemożliwe. A powiedziałbym nawet tak, jeśli ktoś nie przeżywa ataków demonicznych, diabelskich, to by oznaczało, że przez wroga jest traktowany jako duchowy trup. W związku z tym, że jest uważany za duchowego trupa, diabeł, jak się mówi, na cmentarz nie zachodzi. Nie ma potrzeby, żeby zwiedzał cmentarze. Diabeł idzie tam, gdzie są żywi duchowo ludzie. Idzie, ponieważ z nimi się zmaga, z nimi walczy, a nie z duchowymi trupami. I prawda jest taka, że im bardziej wzrastamy w uświęceniu, im bardziej wzrastamy duchowo, tym jest to bardziej prawdopodobne, że większy i większy jest wówczas opór przeciwko nam. I w związku z tym musimy się nauczyć. Skoro wszyscy jesteśmy atakowani i to jest normalne, to nie jest coś anormalnego i nie trzeba biec do psychiatry, żeby szukać pomocy, jeśli jesteśmy atakowani. Nie trzeba także uważać się za jakiegoś człowieka wyjątkowego negatywnie, że jesteśmy atakowani, potraktować to jako coś normalnego, ale trzeba się nauczyć odnosić zwycięstwo nad atakami diabła. Nie można mu pozwolić na to, żeby sobie uwił gniazdo na naszej głowie. Jak powiedziałem, kiedyś już nic nie możemy zrobić przeciwko temu, żeby ptaki nad naszą głową nie latały. To jest ich prawo, to jest ich przywilej. Ale nie musimy się zgodzić na to, żeby sobie uwiły gniazda na naszej głowie. I nic nie możemy zrobić, żeby diabeł nie krążył wokół nas i nas nie atakował, ale nie musimy się na to zgodzić, żeby znalazł przystań w naszym życiu, żeby którakolwiek dziedzina naszego życia była mu podległa, poddana, żeby nie on miał na nią wpływ. Możemy całe nasze życie poddać pod działanie Ducha Świętego, pozwolić Duchowi Świętemu kontrolować i przemieniać każdą dziedzinę naszego życia. Musimy się więc nauczyć odnosić zwycięstwo. I w związku z tym będziemy mówić dzisiaj o odpędzaniu, o sposobach odpędzania diabła, gdy nadciąga, gdy nieprzyjaciel nadciąga jak rzeka, jak mówi starotestamentowy prorok. A więc co robić? Jak się bronić? Jak zamykać drzwi naszego życia przed jego wpływami? Zacznijmy może od tego, iż nic nie czytamy w Starym Testamencie o jakimkolwiek wyrzucaniu demonów, odrzucaniu demonów. Na próżno szukalibyśmy w Starym Testamencie jakiegokolwiek świadectwa na ten temat. Nic Stary Testament na ten temat nie mówi. Widocznie w Starym Testamencie Boży lud nie miał nad nim władzy, nie miał takiej możliwości, żeby dawać mu odpór. I dlatego przypuszczalnie złe duchy w Starym Testamencie czyniły, co chciały, bez żadnych ograniczeń. Nie ma czegoś takiego jak, powiedzmy sobie, odrzucanie przez pojedynczych ludzi złych duchów od atakowania ich, powstrzymywanie ich przed atakowaniem. Sytuacja absolutnie diametralnie zmieniła się, gdy na ziemi pojawił się Jezus Chrystus. Złe duchy od razu rozeznały Jego moc i od razu rozeznały Jego autorytet. Od razu. I dlatego, że rozeznały Jego moc i rozeznały Jego autorytet, wielokrotnie dochodziło do konfrontacji Pana Jezusa z diabłem, wielokrotnie dochodziło do zderzenia i z tych zderzeń, z tych konfrontacji Jezus zawsze wychodził zwycięsko. I to ta zwycięska droga Pana Jezusa, będziemy się jej przypatrywać, będziemy ją analizować, bo Jezus swoim zwycięstwem pozostawił nam wzór wiodący do zwycięstwa, a więc wzorzec dochodzenia do zwycięstwa. Będziemy nie tylko przypatrywać się zwycięstwom Jezusa, sposobowi odnoszenia zwycięstwa przez Jezusa, będziemy się także przypatrywać, w jaki sposób pierwszy Kościół odnosił zwycięstwa nad diabłem, bo jest pewna różnica między zwycięstwami Jezusa a zwycięstwami pierwszego Kościoła. Dzięki zwycięstwom Jezusa pierwszy Kościół otrzymał pewne przywileje, o których będziemy mówić, które umożliwiały mu zwycięstwo. I dlatego będziemy się także przypatrywać sposobom odnoszenia zwycięstw przez pierwszy Kościół. A zatem zadajmy sobie pierwsze pytanie. Na czym polegało, czy polegały zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa? Na czym polegało zwycięstwo Jezusa Chrystusa? W moim przekonaniu pytanie to jest bardzo ważne. Jest to pytanie bardzo ważne, i trzeba się pilnie przypatrywać temu, o co pytamy. Na czym polegało zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa? Dlaczego to jest pytanie ważne? Bo, kochani, zauważam, i tak się może dziać, że możemy po walce z szatanem spodziewać się nie tego, co jest możliwe do osiągnięcia. I w konsekwencji możemy się czuć zawiedzeni rezultatami. Możemy się czuć zawiedzeni, że nie osiągnęliśmy tego, co sądziliśmy, że w walce z szatanem osiągniemy. Kiedyś przyszedł jeden, nie pamiętam już gdzie to było, na modlitwę pewien człowiek, pewien brat i rozmawialiśmy o jego problemie. Były to jego osobiste problemy, problemy związane z pożądliwością. I gdy mu mówiłem, bracie, rób tak i tak, odpowiedział, bracie, to tylko na krótki czas skutkuje, a potem wraca. A pytam się, a czego ty się spodziewałeś, że to raz po wsze czasy ustanie? I potem mu musiałem wytłumaczyć, człowieku, ty się spodziewałeś nie tego, co możesz po walce osiągnąć. I jeśli człowiek nie wie, do czego się sprowadza walka z szatanem, na czym ona polega, może, jak powiedziałem, spodziewać się rezultatów, które są jednym słowem nieosiągalne. A nie osiągnąwszy tych spodziewanych rezultatów, może się czuć sfrustrowany, załamany, zniechęcony i w ogóle zaniechać dalszej walki. I tak na przykład czasem się słyszy, że niektórzy ludzie po walce z diabłem czy w walce z diabłem oczekują, zdaje im się, że będą mogli unicestwić, wyłączyć z akcji szatana raz po wsze czas. Tak jak powiedziałem wcześniej. Że wystarczy im, że powiedzą diabłu raz i że to już powinno absolutnie obowiązywać do deski grobowej. A zatem, że wyłączą diabła z akcji, że go unicestwią, że go wyeliminują i że na skutek ich działania diabeł przestanie egzystować, diabeł przestanie istnieć. Jeszcze inni uważają, że w walce z szatanem chodzi o pozbawienie go mocy i że poprzez ich walkę duchową z szatanem sprawią, że on się stanie jakąś galaretowatą, bezsilną, bezmocną istotą. Że nie będzie już miał dłużej mocy. Że absolutnie straci wszelką moc. I że do tego prowadzi walka duchowa. A więc po pierwsze do tego, że unicestwiamy diabła i on znika. Po drugie, że jeśli nie to, to doprowadzamy naszą duchową walką do tego, że diabeł traci moc, staje się bezsilny, bezradny i my jesteśmy po wsze czasy zabezpieczeni przed jego aktywnością. Rozważmy więc te stanowiska. Rozważmy te dwa pojęcia. Czy rzeczywiście w walce z diabłem możemy go totalnie unicestwić? Czy rzeczywiście możemy doprowadzić do tego w naszej walce, że on przestanie egzystować? Czy tego się spodziewamy po naszej walce duchowej? Czy gdy przystępujemy do walki duchowej z diabłem, mamy na względzie to, że weźmiemy go pod nasze stopy, zdepczemy go i on, przepraszam za słowo, zostanie unicestwiony, zdechnie? Czy to mamy na uwadze, że wyeliminujemy go w ogóle? Jeśli ktoś się po walce duchowej z diabłem tego spodziewa, to się oczywiście zawiedzie. Dlatego moja odpowiedź brzmi nie. Tego po walce duchowej się, drogie siostry, drodzy bracia, nie spodziewajcie. Nie spodziewajcie. Bo jeśli się tego będziecie po walce duchowej spodziewać, że unicestwicie diabła, to się srodze zawiedziecie. To się zawiedziecie, to będziecie sfrustrowani, załamani, przygnębieni i zrezygnujecie z dalszej walki, bo tego się w walce duchowej nie osiągnie. Posłuchajcie, miliony chrześcijan przed nami przez wieki usiłowało to uczynić, unicestwić diabła, unieszkodliwić diabła. No i co? Diabeł ciągle buszuje. A więc moglibyśmy powiedzieć, że były to działania bezskuteczne, że były to działania bezskuteczne. No ja nie sądzę, to znaczy tak, były bezskuteczne, ale dlatego prawdopodobnie, że oczekiwano, niewłaściwych efektów po walce duchowej. Bo też to nie jest biblijne stanowisko, jeśli my się spodziewamy, że my unicestwimy szatana, że my go, że tak powiem, pozbawimy możliwości działania. Nie, kochani, to nie jest biblijne stanowisko. Biblia wyraźnie mówi, że ma on jakby od Boga dane przyzwolenie do działania i to do działania aż poza tysiącletnie królestwo. No teraz, jeśli my byśmy go dzisiaj unicestwili, przestałby istnieć, to by się nawet Boże Słowo nie wypełniło, a on opowiada, że on będzie działał jeszcze poza tysiącletnim królestwie. Otwórzmy pierwsze miejsce Bożego Słowa, Apokalipsy, objawienie świętego Jana, rozdział 20 i popatrzcie na wiersz 12. W rozdziale 20, w wierszu 7 czytamy o działaniu szatana, gdy już kościoła na tej ziemi nie będzie. Jeśli Pan nie przyjdzie dzisiaj, to jutro, to nas nie będzie. W międzyczasie odejdziemy do Pana. I popatrzcie, diabeł ciągle będzie istniał. Mimo wszystko diabeł będzie ciągle istniał. Rozdział 20, wiersz 7 powiada, a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach Goga i Magoga. Ja nie mówię o całej Apokalipsie. A Apokalipsa mówi, że w 4 rozdziale Kościół został zabrany. Kościół został zabrany, a dopiero wtedy diabeł rozwinął swoją działalność na tej ziemi. Może kiedyś Pan da, że będziemy mówić na temat czasów ostatecznych, to będziemy o tym mówić. Ale chcę wskazać na co? Że to jest niemożliwe, żebyśmy w totalny sposób unicestwili szatana. Bo Biblia pokazuje, że nawet po zabraniu Kościoła on ciągle będzie działał. To znaczy, że mimo naszych usiłowań unicestwienia go, zabicia go, pogrążenia go, on dalej będzie żył. A więc nie pretendujmy do tego, żeby go unicestwić, bo to jest niemożliwe. Bóg dał mu przyzwolenie do działania nie tylko tak długo, jak długo na ziemi będzie Kościół, ale do działania jeszcze dalej, gdy już Kościoła na tej ziemi nie będzie, gdy przyjdzie wielki ucisk, gdy po wielkim ucisku nastąpi Armagedon, gdy po Armagedonie nastąpi tysiącletnie królestwo, a gdy potem znowu nastąpi bitwa Goga i Magoga, diabeł ciągle będzie aktywny, diabeł ciągle będzie działał. No więc to nie jest właściwa postawa, jeśli się spodziewamy po naszej walce duchowej, że go unicestwimy, bo jeśli tak myślimy, to się zawiedziemy. Dlaczego nie możemy diabła unicestwić? Ja myślę, że jest tak dlatego, ponieważ gdyby go nie było, gdybyśmy go unicestwili, gdyby go nie było, nie mieliby ludzie wyboru. Nie mieliby żadnej innej opcji, jak tylko ta jedna, jaką jest Bóg. Ludzie byliby niewolnikami, a nie z wolnej woli dziećmi Bożymi. Czy mnie rozumiecie? Gdyby ktoś mógł diabła unicestwić 2000 lat temu, czy 1000 lat temu, to pewnie by to zrobił. I w związku z tym, jaki my byśmy mieli wybór? Jaki ludzie mieliby wybór dzisiaj? Tylko Bóg. My byśmy tego chcieli. Ale myślicie, że to wszyscy chcą? I wtedy ludzie, którzy wybrali z konieczności, wybrali z konieczności Boga, nie byliby ludźmi, którzy wolną wolą, z własnej, nieprzymuszonej woli wybrali Boga, ale po prostu zostali sytuacją, okolicznościami zmuszeni, ponieważ nie było żadnej innej możliwości. I dlatego Bóg nie zgadza się na to, abyśmy tę opcję drugą, jaką jest diabeł, unieszkodliwili, unicestwili, bo by inni ludzie wtedy nie mieli możliwości wyboru. A tak jest możliwość wyboru. Każdy z własnej woli. Tak jak powiada Stary Testament, oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć. Oto kładę przed Tobą drogę szeroką i drogę wąską. Bramę szeroką i bramę wąską. I teraz Twoja odpowiedzialność sprowadza się do tego, że możesz wybrać. Możesz wybrać to i Bóg ci to proponuje, wchodźcie przez ciasną bramę, ale możesz wybrać i mnóstwo, miliony ludzi wybiera szeroką drogę i za to poniosą w swoim czasie konsekwencje, że takiego wyboru dokonali. Gdyby natomiast tej możliwości nie było, byłaby tylko ta jedna opcja, ta jedna możliwość, bylibyśmy wtedy niewolnikami, a więc bylibyśmy dziećmi Bożymi z przymusu, a nie z wyboru, nie z własnej, nie z, z własnej nieprzymuszonej woli. Po drugie, diabeł ma prawo do działania także i dlatego, ponieważ w boju, w zmaganiach z nim, a więc w trudnych okolicznościach, drogie siostry i drodzy bracia, wzrastamy i dojrzewamy najszybciej. Gdybyśmy nie mieli przeciwnika, mielibyśmy sielskie, anielskie życie, choć ja wiem, że tego wszyscy chcemy, pragniemy, tęsknimy, ale wtedy nasz duchowy wzrost nie byłby taki, jaki jest teraz. I dlatego też Bóg aranżuje, Bóg dopuszcza te trudne okoliczności życia, bo w tych trudnych okolicznościach życia ludzie wzrastają najszybciej, dojrzewają najszybciej. My ich oczywiście nie bardzo je chcemy akceptować, nie bardzo je rozumiemy, nie bardzo się z nimi zgadzamy, bo też my nie wszystko widzimy. Ale gdy czytamy Biblię, to zauważcie, że najwięksi bohaterzy wiary wzrastali nie w pałacowych pieleszach, ale pośród wichrów i huraganów życia. Stamtąd przychodzą najodważniejsi, najmężniejsi. Stamtąd przychodzą bohaterzy wiary z wichrów i doświadczeń, z trudnych okoliczności życia. Zauważcie, że nawet samego Pana Jezusa Chrystusa po chrzcie wodnym Duch Święty dokąd zaprowadził? Zaprowadził nie do jakiegoś życia bezproblematycznego, do sielskiego, jak powiedziałem, życia. Zaprowadził Jezusa na pustynię. Po co? Właśnie tam na pustyni Jezus przechodził przez ciężki bój, przez 40 dni ciężki bój i trudne doświadczenia. Wynika więc z tego, że nie zawsze Duch Święty prowadzi nas do życia pełnego, do życia bezproblematycznego, że Duch Święty nie zawsze nas prowadzi do totalnej wolności od trudności, doświadczeń, problemów, ale że Duch Święty po to, żebyśmy duchowo wzrastali, tak jak prowadził Jezusa, prowadzi nas na pole doświadczeń, na pustynię, byśmy tam doświadczali różnych przeżyć, bo w tych trudnych przeżyciach my wzrastamy najbardziej, najszybciej. Jesteśmy hartowani. Ja miałem to chyba szczęście, że w młodości, w dzieciństwie mieszkałem obok kuźni i przyglądałem się niekiedy pracy kowala. I była ona wtedy w owym czasie dla mnie niezrozumiała, ale gdy się nawróciłem i gdy zacząłem myśleć o chrześcijańskim życiu, to wtedy te lekcje spod kuźni kowala stały się dla mnie wielce pouczające. Oto widziałem kowala, który brał kawał jakiegoś żelaza, jakąś sztabę żelaza. I załóżmy, chciał zrobić z niej lemierz, z tej sztaby lemierz, motykę. To jak myślicie, co z tą sztabą żelaza zrobił ten kowal, który chciał wyklepać z tej sztaby motykę, lemierz albo inne narzędzie? Co z nią robił? Co z nim robił? Obchodził się z nią delikatnie? Nosił ją jakoś tak delikatnie, żeby przypadkiem tej sztabie się niczego złego nie stało? Żeby przypadkiem gdzieś tam nie upadła? Czy też brał kowal tę sztabę żelaza, wkładał między rozżarzone węgle i powiedzmy sobie palił, jeszcze dokładał do tego pieca, ja tak widziałem, że robił, i wtedy ta sztaba żelaza no, tak się rozgrzała, że niekiedy była czerwona, innym razem była aż biała od rozgrzania, rozpalona. I co wtedy robił kowal z tą sztabą żelaza? Kładł ją na kowadło, a jego pomocnik ją sam na przemian młotami uderzali w, to, w tę sztabę żelaza. I słyszało się paf, paf, bip, paf, 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 bip, paf. Uderzali w tę sztabę żelaza. I kuli, 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 iskry tryskały, a oni kuli tę sztabę żelaza. I czasem widziałem, że przeglądał się w tę i w tę stronę i do wody, której, która gdzieś tam była, wkładał tę sztabę i znowu na kowadło. I tak się to powtarzało, aż za którymś razem wychodził z tego lemierz, który był potem narzędziem używanym i do czegoś służącym, albo motyka, która jakiejś tam gospodyni do czegoś służyła. A więc to narzędzie było wykuwane, wykuwane w próbach, w doświadczeniach, w ogniu. Ale zdarzało się, że widziałem i taki oto przypadek, że włożył sztabę żelaza, wyjął ją, położył na kowadło, uderzył raz, drugi i nagle ten kowal z przekleństwem pod nosem rzucał tę sztabę żelaza na złomowisko. I leżała i rdzewiała ta sztaba żelaza, aż przyjechali ludzie, którzy złom zbierali, wywieźli na złom. A więc zauważcie, że w praktyce codziennej jest tak, że jeżeli coś chcemy osiągnąć, to to musi przejść przez liczne próby, doświadczenia, kucie, ogień i wodę. To samo dotyczy nas. Jeśli Pan nas chce do czegoś przygotować, to nie zamyka nas gdzieś w celi klasztornej, tylko posyła nas na pustynię, posyła nas na miejsce, gdzie jesteśmy, gdzie przechodzimy przez próby i doświadczenia. I Duch Święty nas tam prowadzi. I w związku z tym chciałbym być otwarty w stosunku do Was i powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że sytuacje trudne w naszym życiu, że sytuacje trudne w naszym życiu są ambasadorami diabła. Że to diabeł aranżuje te trudne sytuacje w naszym życiu i że to diabeł aranżuje te trudne okoliczności w naszym życiu. Że to On jest sprawcą tego wszystkiego i że w związku z tym my Go mamy gromić, my Go mamy odpędzać. No a co zrobimy w związku z tym, z faktem, że to właśnie Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię? Nie diabeł, nie demon, Duch Święty. To prawda, że tam w tych trudnych okolicznościach doszło do konfrontacji z diabłem, ale to Duch Święty był inicjatorem tego. I czasem, bracia i siostry, żeby z nas coś wypalić, i czasem, żeby nam pokazać słabe nasze strony, żeby nam pokazać, co jest w nas, Duch Święty wiedzie nas do takich właśnie okoliczności. I oto znowu przychodzi pijany mąż. I wtedy ważne jest, no to jest przykre, że przyszedł pijany mąż, ale wtedy ważne jest, co się z nami dzieje, co się w nas dzieje. I wtedy my możemy widzieć, co jest w nas. Bo nagle coś się w nas budzi, coś ryczy, coś się w nas odzywa, prawda? Coś się w nas pojawia. I to nie jest przypadek, że Duch Święty nam to pokazał, że takie okoliczności zostały zaaranżowane. One zostały zaaranżowane po to, żeby nam pokazać, co jest w nas. Czy mogę jeszcze ten temat na chwilę przedłużyć? Mogę. Ja pamiętam... Pamiętam, gdy zawodowo pracowałem. Ja już to świadectwo być może tutaj kiedyś mówiłem, ale przypuszczam, że inne było audytorium. Pracowałem zawodowo, byłem na kierowniczym stanowisku i miałem bossa, wtedy to się nazywali dyrektorzy. Oni nazywali się dyrektorami. I muszę powiedzieć, że od pewnego momentu ten boss, dyrektor, uwziął się na mnie. Było nas tam chyba z 10 kierowników, ale żadnego tak nie czesał praktycznie na każdej odprawie jak mnie. Uwziął się na mnie. Ja się zastanawiałem, dlaczego on się uwziął na takiego świętego człowieka jak ja. Dlaczego on się uwziął na takiego świętego człowieka? Raz zniosłem tę zniewagę, drugi raz jeszcze zniosłem zniewagę, ale za którymś tam razem nie byłem mu dłużny. On do mnie, jako świecki człowiek, ja sobie nie pozwoliłem dmuchać w kaszę i odpowiadałem, co myślałem. I no, dochodziło do napięć między mną a nim. Ale zawsze po takim zderzeniu się z tym moim dyrektorem wracałem do domu bardzo smutny i bardzo przygnębiony. Zawsze się zastanawiałem, to jak to jest? Ja, wierzący człowiek, tak zareagowałem? No, ale całą winę oczywiście składałem na niego. To on jest winien. To nie ja jestem winien. On się na mnie uwziął i jeszcze podkładałem pod to stronę duchową. Pewnie się dowiedział, że ja jestem wierzący człowiek. I oto ten komunista uwziął się na mnie, wierzącego człowieka. A więc on jest winien. I muszę wam powiedzieć, że wziąłem się za niego. W jakiej formie? Modliłem się: Panie, Tyś jest wszechmogącym Bogiem, Ty widzisz, że Twojemu dziecku dzieje się krzywda, Ty widzisz, że on mnie poniewiera i psuje mi opinię wobec moich współpracowników, etc., etc. Szukałem różnych argumentów, żeby Boga przekonać, że się powinien tym człowiekiem zająć. I modliłem się: Panie, albo go zmień, albo go zabierz. Zrób z nim, co chcesz, ale mnie od niego uwolni. Zrób z nim, co chcesz, ale mnie od niego uwolni. I wyobraźcie sobie, że pewnego dnia zatriumfowałem. Bo oto dyrektor nas zebrał i tak z patosem oświadczył: Koledzy, koleżanki, muszę wam coś zakomunikować. Dostałem awans do zjednoczenia. Ja pod stołem zacierałem ręce z radości. Oto Bóg, który wysłuchuje modlitwy. Wysłuchał Bóg moją modlitwę i zabiera dyrektora. I rzeczywiście dyrektor odszedł. Przez miesiąc czasu było bez królewie, nikogo nie było, ale potem przyszedł następny człowiek. Ja się cieszyłem, że sprawę mam, że tak powiem, z głowy. Sprawa jest rozwiązana. Ale po miesiącu czasu, czy po dwóch, stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że ten nowy boss, ten nowy dyrektor jest 10 razy gorszy niż ten pierwszy. Ten dopiero się na mnie uwziął. Ten dopiero mi dokuczał. Oj, nie wiem, czy tamten go nastawił, czy tamten go uprzedził do mnie. W każdym razie ten mi dopiero, tamten przy okazji poniedziałkowych odpraw, a ten codziennie. Rano się zjawiał w moim biurze, czy tam, gdzie ja byłem, i zawsze coś miał do powiedzenia. Słusznie czy niesłusznie, ale zawsze coś miał do powiedzenia. Ale ja już byłem mądry. Już wiedziałem, co robić. Wiedziałem, że tamten został usunięty, dlatego że ja się modliłem. No, dlaczego miałbym nie postąpić podobnie teraz? A więc zacząłem pościć i modlić się. Panie, zabierz tego człowieka. Albo go zmień. Albo go zmień, albo go zabierz. Ty widzisz, że ja już dłużej nie mogę wytrzymać, znieść tej atmosfery, jaka się wytworzyła. Ale Bóg tym razem nie był tak łaskawy, albo tak rychły do zmieniania, albo przenoszenia tego człowieka. On ciągle urzędował. Ja znowu się modliłem i dalej się modliłem i wołałem do Boga. I pamiętam taki wieczór, kiedy wróciłem z pracy przygnębiony, sfrustrowany, załamany. Myślałem nawet o zmianie już pracy. Ale znowu klęknąłem przed Panem i zacząłem wołać: Panie, zrób porządek z tym człowiekiem. Zmień go. Zmień go, Panie. I gdy tak wołałem do Pana, usłyszałem zdumiewającą odpowiedź Ducha Świętego. Bo to gdzieś w głębinie mojej duszy zabrzmiało: Synu, tak, ja zamierzam zmienić. Ale zamierzam zmienić nie jego, ale ciebie. To nie w nim są problemy, to w tobie są problemy. To twoje życie musi spokornieć, to twoja ambicja, to ty musisz być przemieniony, złamany, przepalony. A wtedy dopiero sytuacja wokół ciebie zacznie się zmieniać. Ja nie mogłem tego zrozumieć, jak to jest możliwe. Ale w końcu uznałem Boży głos, uznałem rację Bożą i otworzyłem się i mówiłem: Panie, zmieniaj mnie. To oczywiście jakiś czas trwało. Modliłem się o miłość do tego człowieka. Mówiłem, modliłem się o możliwość akceptowania tego człowieka takim, jakim on jest. Ja wiedziałem, że to on, ja nie mogę niczego od niego oczekiwać. On ma prawo ode mnie oczekiwać, ponieważ nie on jest wierzący, ale ja jestem wierzący. Nie on jest światłością, ja jestem światłością. Nie on jest solą, ja jestem solą. To od mojej zmiany, od przemiany mojej natury zależeć będzie to, czy ten człowiek będzie mnie akceptował, czy też nie. I to jakiś czas trwało. Jakiś czas trwało, we mnie to zmaganie trwało, ale wreszcie zdobyłem się na coś, na co bym się przed tym nigdy nie zdobył. Poszedłem do biura, poprosiłem sekretarkę o audiencję, o wizytę u dyrektora. Szedłem do gabinetu, pokornie stanąłem i powiedziałem: panie dyrektorze, i tak dalej. Przepraszam za wszystkie moje niegodziwe zachowania, za moje nieodpowiedzialne słowa. Przepraszam za to, że się tak odnosiłem do pana. Przepraszam, przepraszam za moją nielojalność, nieuległość. Dyrektor nie wiedział, co robić. Wyszedł za biurka, ależ kolego chwycił. I zaraz do sekretarki: proszę dwie kawy. I posiedzieliśmy, i porozmawialiśmy, i mogłem mu powiedzieć, kim jestem, że jestem wierzącym człowiekiem. Myślałem, że powie: no to nie może pan zajmować kierowniczego stanowiska. Mówi: panie kolego, mnie to nie przeszkadza. Najważniejsze, że jest pan dobrym pracownikiem. Ale żeby było śmiesznie, to wam jeszcze coś więcej powiem. To było gdzieś w styczniu albo w lutym, a zawsze w marcu albo już w kwietniu odbywały się takie masówki czy narady, bo się przygotowywano do 1 maja. A w owym czasie na 1 maja zawsze niesiono przed trybuną portrety przodowników pracy, ludzi wybranych, wyselekcjonowanych, najlepszych. I pamiętam taką naradę. Zebraliśmy się, kierownicy poszczególnych działów i tam inni, czynnik społeczny oczywiście, nie było Solidarności, ale był czynnik społeczny i pierwszy sekretarz i tak dalej. No i dyrektor, jak to zwykle: koledzy, koleżanki, będziemy typować naszych przodowników i tak dalej. Każdy z was ma prawo zgłosić, no i podał iluś tam. I kolego, kogo ty zgłaszasz, kogo ty, ja w końcu też tam zgłosiłem moich dwóch pracowników czy trzech, już nie pamiętam. A na koniec on mówi: no a teraz ja ze swojej puli. Proponuję, koleżanki, koledzy, aby portrety na 1 maja następujących pracowników z mojej puli były niesione. Kolega Michał Chycik. Wszyscy patrzyli na mnie, szok. Czym to on się tak podlizał temu dyrektorowi? Co się stało, że nagle dyrektor tak zmienił stanowisko w stosunku do niego? No i wyobraźcie sobie, oto taka paradoksalna sytuacja. Mam to zdjęcie, żeby je wnukom albo wnuczkom pokazywać. Mam to zdjęcie. Pamiętacie, wiecie, Bielszczanie, gdzie jest zamek Sułkowskiego? Tam kiedyś zawsze stała trybuna, a myśmy z różnych ulic wynurzali się i maszerowali przed tą trybuną. I oto takie zdjęcie ktoś zrobił. Pierwszy sekretarz POP tego zakładu, w którym pracowałem, niesie portret, a resztę sobie domówcie, dopowiedzcie. Ale widzicie, sytuacja zaczęła się zmieniać. Zaczęła się zmieniać kiedy? Zaczęła się zmieniać, kiedy ja doznałem przemiany. To od nas zaczyna się zmieniać sytuacja. Ktoś kiedyś opowiadał takie zdarzenie, że znalazł się na prerii. Znalazł się na prerii, wiecie, co to jest preria? To jest przestrzeń, sucha trawa, suchy busz. I oto zaczął, ktoś tam, gdzieś się ta preria zapaliła. I płomień, wiatr pędził ten płomień w jego stronę. On uciekał przed tym płomieniem, ale ten płomień coraz szybciej prawdopodobnie byłby spłonął. I nagle się zatrzymał już nie miał sił, żeby uciekać i się zastanawiać, zaczął, jak uratować swoje życie. I wyobraźcie sobie, wpadł na taki pomysł. Wziął zapałkę i tam, gdzie stał, zapalił. I ten ogień, który się zaczął palić tam w tym miejscu, gdzie on stał, poszerzał się i zanim tamten doszedł, to miejsce już było wypalone i on stał w środku wypalonego miejsca i był bezpieczny przed ogniem. A więc to się wszystko prawdopodobnie zaczyna od nas. Bóg pewne cele ma do osiągnięcia i między innymi poprzez to, że nas posyła niekiedy na pustynię. Na pustynię, aby tam pewne rzeczy z nas zostały wypalone, usunięte. I niedobrze robimy, jeśli my zaraz za to gromimy diabła i tak dalej, bo nie zawsze w tym musi być diabeł, tak jak w przypadku Pana Jezusa Chrystusa. A wracając do tematu, trzeba stwierdzić, że w walce tej nie chodzi o uwolnienie świata od obecności diabła, bo to jest niemożliwe, abyśmy go mogli unicestwić. Nie chodzi o to. No to może ktoś z was zapyta w takim razie, to może chodzi o pozbawienie go mocy. Żeby tak jak czasem się słyszy, my jesteśmy tymi, którzy diabła pozbawiamy mocy, a więc ogołacamy go z mocy i on staje się wtedy bezsilny wobec nas. I znowu moja odpowiedź brzmi nie. Nawet wtedy, gdy Kościoła już na tej ziemi nie będzie. Kościoła, który w jakiejś części pozbawiał diabła mocy i odbierał mu tę moc. Ale popatrzcie, Kościoła już nie będzie, a diabeł ciągle będzie dysponował mocą i to wielką mocą. Otwórzcie więc 12 rozdział Apokalipsy, by się przekonać o czymś zupełnie innym. Przeczytajmy niektóre miejsca z Apokalipsy. 12 rozdział, czytajmy 3 i 7 wiersz. I ukazał się drugi znak na niebie, a oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. Tu jest w sposób symboliczny przedstawiona moc diabła. Ta symbolika polega na tym, że diabeł tu jest przedstawiony jako ktoś, kto ma 10 rogów. 10 rogów. A rogi są symbolem czego? Mocy. A więc popatrzcie, diabeł tu występuje pod postacią smoka i ma ten symboliczny znak, że ma pełnię mocy. 10 rogów jest tego symbolem. Zauważcie, w 7 wierszu, i wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. A więc to nie była jakaś galaretowata masa pozbawiona mocy, skoro sam Michał Archanioł z zastępami aniołów z nim walczył. A zatem przecież Kościół już został zabrany, a diabeł ciągle dysponował mocą. A popatrzcie na rozdział 13, wiersz 2. Tu jest wprost stwierdzone, że diabeł dysponuje wielką mocą. A jedna, rozdział 13, wiersz 2. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i, zauważcie, wielką moc. I wielką moc. A zatem nie jest to prawdopodobnie możliwe, abyśmy pozbawili diabła mocy. Bo okazuje się, że diabeł tę moc posiadać będzie, choć nas już tu nie będzie. A więc podsumujmy to. Powiedzmy sobie otwarcie, że jest to niemożliwe totalnie unicestwić diabła. Poza tym jest to także niemożliwe, aby pozbawić diabła mocy. Skoro tak, to na czym polega nasza walka? To do czego sprowadza się nasza walka duchowa, skoro nie możemy go ani zwyciężyć w tym sensie, że go unicestwimy, zakopiemy, postawimy jakiś znak nad nim i że on tutaj pogrzebany, ani też nie jesteśmy w stanie pozbawić go mocy i powiedzieć, o, odnieśliśmy nad nim takie zwycięstwo, że on już nie ma żadnej siły, nie ma żadnej mocy, a zatem możemy się czuć bezpieczni. Ja powiadam, że to jest niemożliwe. Skoro to jest niemożliwe, no to na czym polega nasza walka duchowa, gdy on naciąga? Odpowiadam. Nasza walka z szatanem sprowadza się do wyrzucania go, do odpędzania go. Do wyrzucania go, do odpędzania go. Nie gniewajcie się, zawiedzeni, bo może myśleliście, że wy sobie z nim poradzicie, że go unicestwicie, zarżniecie, albo co innego z nim zrobicie. To jest niemożliwe. A nie gniewajcie się i wy, którzy myśleliście, że go złupiecie z jego mocy. Nie uda się wam to. Nasza walka polega na tym, że go odpędzamy, że go wyrzucamy. I Pan Jezus, mówiąc o naszej postawie do szatana, o naszej z nim walce, używał takiego charakterystycznego greckiego słowa ekballo. Warto sobie to słowo zapamiętać, zapisać. Ekballo. Jeżeli możecie sprawdzić w słownikach greckich, co znaczy to słowo ekballo, to zauważycie, że słowo ekballo znaczy odpędzać, znaczy oddalać, znaczy odrzucać. I popatrzcie, tych słów właśnie Jezus użył wtedy, gdy mówił o walce duchowej. Nie użył jakiegoś słowa, które by mówiło o unicestwianiu diabła, nie użył jakiegoś słowa, które mówiłoby o pozbawianiu go mocy, ale użył słowa ekballo, to znaczy odrzucać, odpędzać. Popatrzcie w Ewangelię, do Ewangelii Marka, do rozdziału 16. I pewnie już wszyscy wiecie, jaki wiersz mam na myśli. Mam na myśli wiersz 17. I tamże w wierszu 17 Pan Jezus powiada tak. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony. No nie wiem, dlaczego nasi tłumacze użyli wyganiać będą, bo słowo wyganiać sugeruje, że z innych ludzi będziemy wypędzać demony. A zatem sugeruje nam, że to my będziemy stać nad kimś innym i trząść nim jak workiem z ziemniakami i mówić: wyjdź, wyjdź, wyjdź z niego, demonie. Ale de facto Pan Jezus nie użył tu słowa egzorcjon, a więc wypędzanie demonów, ale użył tu słowa ekballo. Ekballo. Pan Jezus powiada dosłownie: ten, kto uwierzy, w imieniu moim, demona odrzucać będzie. Demony odrzucać będzie. Diabła odrzucać będzie. Odpędzać będzie. A więc zmienia to postać rzeczy. Bo my, czytając to słowo, zawsze rozumieliśmy, że chodzi tu o to, że o to będziemy chodzić, biegać i szukać ludzi opętanych. Staniemy się łowcami demonów. I gdy tylko spotkamy człowieka opętanego albo zdradzającego objawy opętania, to natychmiast będziemy mówić: wyjdź z niego, wyjdź z niego, wyjdź z niego. Ale tu nie o to chodzi akurat. Chodzi o to, że Jezus mówi: w imieniu moim każdy, kto uwierzy, odpędzać będzie demony, odrzucać będzie demony. To samo słowo użyte jest przez Ewangelistę Mateusza, w rozdziale 10, wierszu 1. W rozdziale 10, wierszu 1. Gdy otwieramy 10 rozdział, wiersz 1, to zwróćcie uwagę, co Jezus powiedział do swoich uczniów. W 10 rozdziale, wierszu 1, Pan Jezus powiedział tak: i przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je ekballo. I znowu, gdy czytamy, aby je wyganiali, myślimy, że chodzi o to, żeby z ludzi wyganiali demony. Tymczasem chodzi o słowo ekballo. Chodzi o to, aby wy odpędzali demony, aby odpędzali, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je odpędzali. Popatrzcie, co mówi Jakub. Jakub w 4 rozdziale, w 7 wierszu powiada tak. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ekballo, odrzucony będzie, ucieknie od was. Chciałbym was zapytać, na czym polegało zwycięstwo Jezusa na pustyni? Czy on zdeptał diabła i oto pozostała po nim tylko kałuża, galaretowata masa? Czy zdarł z niego moc i powiedział, a teraz jesteś już bezsilny? Na czym polegało zwycięstwo Jezusa na pustyni? Na czym polegało? Jeżeli się chcecie przekonać, na czym polegało, to musielibyście czytać Ewangelię Łukasza, 4:13. 4:13. Czytamy tak, oto w 4:4 Ewangelii Łukasza w 13:13. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego. Odstąpił od niego do pewnego czasu. Czyli co Jezus z nim zrobił? Ekbalno. Odrzucił go, odepchnął go, wypchał go, wyrzucił go. Ale nie unicestwił go. Bo czytamy, że on znowu potem przyszedł. Do czasu. Ale nie pozbawił go mocy, że on już potem nigdy się więcej w obecności Jezusa nie pojawił. Nie na tym zwycięstwo Jezusa polegało. Zwycięstwo Jezusa polegało na tym, że on odrzucił diabła. Jest to w moim przekonaniu z wielu powodów bardzo ważna myśl. Chciałbym, żebyście sobie to zapamiętali. Dlaczego jest to ważna myśl? Po pierwsze dlatego, iż przekonanie, że po jakiejś walce już go unicestwiliśmy, usypia naszą czujność. Myślimy sobie, no, udało mi się wziąć go za ogon, ciach, wyleciał przez okno, już go nie ma, mam po wsze czasy spokój. Ja teraz sobie mogę pospać. A teraz sobie mogę odpoczywać. Ha, diabeł został pokonany. Nie ma go. I to usypia naszą czujność. I wtedy nie będziemy przygotowani na jego ponowne nadciągnięcie. A on wkrótce, prędzej czy później, znowu nadciągnie. Jak nie drzwiami, to kominem. Jak nie kominem, to oknami. Ale nadciągnie. Przecież Jezus go pokonał na pustyni. I co? Skończyły się problemy Jezusa z diabłem? Nie, czytaliśmy, że do czasu. Bo on znowu nadciągnął. On znowu przyszedł. I znowu przyszedł. Jak nie tak, to tak. Jak nie tak, to tak. Jak nie za Piotrem stanął, to jeszcze inny sposób. Jak nie w taki sposób, to w taki sposób. Ale ciągle i ciągle bezustannie nadciągał. I widzicie, świadomość, że my nie jesteśmy w stanie go, no powiedzmy, zakatrupić, że my nie jesteśmy w stanie pozbawić go mocy, powoduje, ta świadomość powoduje, że my bezustannie trwamy w czujności. Bezustannie czuwamy. Bezustannie czuwamy, a przecież do tego nas Biblia zachęca. Pierwszy list Piotra, 5:8. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Dlaczego? Bo przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Do czego nas Biblia zachęca? Do czujności. Do bezustannego czuwania. Pierwszy list Piotra, 5:8. Biblia nie mówi, raz się z nim rozprawiliście, już macie po wsze czasy wolność, spokój. Nie. Czuwajcie. Bo on zaatakuje prawdopodobnie w momencie, kiedy się najmniej tego spodziewacie. Powie ktoś, skoro tak się sprawy mają, skoro diabeł ciągle żyje i żyć będzie, skoro zachowuje swoją moc i zachowywać będzie, to czy jest możliwe odpieranie go? Skoro on ma moc i skoro on ciągle żyje i żyć będzie, to czy jest możliwe dawanie mu odporu? I tu byśmy musieli teraz rozpatrzyć strategię zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Musielibyśmy, bracia i siostry, pilnie prześledzić momenty, bo z każdego z nich wynika inna lekcja, albo uzupełniają się te lekcje. Musielibyśmy prześledzić momenty konfrontacji Jezusa z szatanem, aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski do naszego życia i sposobu odnoszenia zwycięstwa. Może szybciutko na niektóre zwróćmy uwagę. Pierwsza konfrontacja, jak już powiedziałem, Pana Jezusa z szatanem miała miejsce po chrzcie wodnym na pustyni, dokąd zaprowadził go Duch Święty. Jakie nasuwają nam się uwagi na podstawie tego zmagania na pustyni? Czego się możemy nauczyć z tamtej lekcji na pustyni, by móc odnosić zwycięstwo nad diabłem? Po pierwsze, skoro Duch Święty sam z własnej inicjatywy, Duch Święty sam zaprowadził tam Jezusa, to by oznaczało, że Bóg jest za tym, abyśmy nie unikali konfrontacji z diabłem, z szatanem, ale podejmowali bój. Gdyby Bóg nie chciał, żeby Jezus stoczył z Nim bój, to Duch Święty by Go tam nie prowadził. A zatem to nam mówi, że i my będziemy jakby wystawiani, poddawani konfrontacji z diabłem. Że w naszym życiu będą zachodzić takie momenty, kiedy diabeł nas będzie atakował. I chyba to jest normalne w chrześcijańskim życiu. A zatem po pierwsze, to nie jest tak, że Duch Święty, że Bóg rozrobi wszystko, żeby nas zabezpieczyć przed Jego nadciąganiem. Nie. Poza tym, po drugie, zauważcie. Druga lekcja, jaka wynika z walki na pustyni. Jezus, będąc na pustyni, sam staczał ten bój. Sam staczał ten bój. To prawda, że na końcu, gdy odniósł zwycięstwo, przyszli aniołowie, ewangelista Mateusz o tym powiada, i mu pomagali, i mu usługiwali. Ale w procesie boju, jaki Jezus toczył, był absolutnie sam. I wynika z tego, nie bądźcie zdziwieni, że jest wolą Bożą, aby każdy z nas personalnie, osobiście nauczył się przełamywać ataki szatana. Jak je przełamiemy, wtedy przyjdą aniołowie, żeby nam usługiwać. Ale musimy najpierw przełamać. Jezus sam to czynił. Nie zawsze i nie w każdej sytuacji będziemy mogli liczyć na czyjeś wsparcie, na przykład pastora, zboru, przyjaciół, bo diabeł może nas dopaść w takich okolicznościach, gdy będziemy sami. Dlatego Jezus sam staczał bój, choć był Bożym Synem. Nie ma tam przy Nim zastępów anielskich. On sam. I bracia i siostry, Bóg nas konfrontuje z mocami ciemności i zauważcie, że dzieje się to najczęściej nie wtedy, jak jesteśmy w zborze, ale jak jesteśmy sami. W wojsku, w pracy, w domu. Gdy nie możemy nikogo poprosić, włóż na mnie ręce i módl się za mną. Wtedy nadciąga nieprzyjaciel. Dlaczego Bóg takie sytuacje aranżuje? Po to, żebyśmy się nauczyli odpierać Jego ataki. Sami, żebyśmy się nauczyli odpierać Jego ataki. Sami. Oczywiście, może zajść taka sytuacja, że sami sobie już nie poradzimy, nie możemy poradzić, jest to tak zmasowany atak. Wtedy oczywiście trzeba prosić pastora, trzeba prosić kogoś bliskiego, przyjaciół, żeby się za nami modlili. Ale z drugiej strony nie unikajmy odpowiedzialności za podjęcie walki. Nie mówmy, bracie, ty się módl, a ja zobaczę, jaki będzie wynik tej twojej modlitwy. Z Boże drogi, módlcie się za mną, a ja będę czekać na wasze zwycięstwo. Nie, nie. To każdy z nas musi podjąć ten bój. A jeśli okaże się, że sami nie możemy, to wtedy możemy poprosić. Dlatego Jezus staczał ten bój sam, pokazując nam, że i nam przyjdzie, jeśli wstępujemy w Jego ślady, samym staczać ten bój. Po trzecie, w tej potyczce Jezus, żeby pokonać szatana, posługiwał się mieczem ducha, którym jest Słowo Boże. Którym jest Słowo Boże. Aż 3 razy Pan Jezus zadał cios diabłu stwierdzeniem: jest napisane. Jest napisane. Nie możemy odwoływać się do naszego pochodzenia i mówić: diable, ty się trzymaj ode mnie z daleka, bo ja jestem z dziada, pradziada chrześcijaninem. Nie możemy mówić: czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Ja jestem liderem, albo pastorem, albo prezbiterem. Nie możemy mówić: diable, trzymaj się ode mnie z daleka, bo ja już 10 lat nie zgrzeszyłem. Nie możemy się odwoływać do naszych doświadczeń. Ej, ty uważaj, bo ja już twoich demonów kupę powyganiałem. Nie możemy się odwoływać do naszych doświadczeń. Jego to nie interesuje i to nie robi na nim wrażenia. Absolutnie nie robi to na nim wrażenia. To, co powinniśmy zrobić, to odwołać się do Bożego Słowa. Znam kaznodzieję, bardzo dobrego kaznodzieję, bardzo dobrego ewangelisty, Carlosa Nakonde, który, gdy rozpoczyna nabożeństwo, albo gdy rozpoczyna nabożeństwo ewangelizacyjne, to mówi tak: słuchaj mnie, szatanie, jest napisane! I żebyście widzieli, co się zaczyna wtedy dziać. O, dziwne rzeczy zaczynają się wtedy dziać na sali albo na stadionie, bo przeważnie usługuje na stadionach. Się zwraca wprost do diabła. Słuchaj mnie, szatanie! Jest napisane! No i wtedy rozkazuje mu, co ma robić. I w związku z tym, gdy nieprzyjaciel nadciąga, my nie możemy się odwoływać na to, na tamto, do tego czy tamtego, ale musimy się odwołać do Bożego Słowa. Prawda? Bo Słowo Boże jest mieczem ducha. Ale żeby się móc odwołać do Słowa, trzeba je znać. A żeby je znać, trzeba je czytać. Pewnie wiecie, znacie to opowiadanie o pewnych staruszkach, których odwiedził po roku czasu pastor. Pastor po roku czasu przyszedł z kolędą i mówi: no to, kochani, może byśmy sobie coś z Biblii przeczytali. I on, ten starszy człowiek, powiada do swojej starszej żony: no to, mama, pójdź tam do komory i przynieś Biblię. I ona poszła i za chwilę krzyk: tatuśku, cały rok szukaliśmy okularów, a one tu w Biblii leżą. Cały rok szukali okularów, a one w Biblii leżały, to znaczy przez rok czasu Biblii nie otwierali. A więc, żeby znać Boże Słowo, trzeba je czytać. Bo jeśli go nie czytamy, jeśli go nie znamy, to nadciągnie diabeł i zacznie mówić: ej ty, słuchaj, popatrz, ile milionów chrześcijan na świecie jest takich, którzy, gdy umierają, nie wiedzą, dokąd idą. A skąd ty możesz wiedzieć, że na pewno jesteś zbawiony? No i wtedy, jeśli nie wiesz, czym się bronić, a może ty, diable, masz rację, tak jak Ewa, zaczynasz z nim polemizować, a jeszcze w polemice nikt z nim nie wygrał. Co masz wtedy robić? Wyjąć miecz, idź precz, jest napisane, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. I odrzucaj go. Idź precz, jest napisane. Jeśli on się przekona, że ty wiesz, co jest napisane, no to on ci da spokój, już z tym nie przyjdzie, a przyjdzie z czym innym. A co ty się tak o tą swoją rodzinę modlisz? A słuchaj, popatrz, ile jest wierzących rodzin i one wcale nie są, wszyscy nie są zbawieni. No daj sobie spokój. A może ty, diable, masz rację? Jeżeli zaczynasz polemizować, już przegrałeś. Co masz robić? Napisane. Co jest napisane? No właśnie. Ha? No a jeśli przychodzi na przykład z depresją. Ojoj, wszystkim się dobrze powodzi, wszyscy mają pracę, a to tylko ty jesteś taki niedołęga. Widzisz, jeszcze się nie ożeniłeś, jeszcze za mąż nie wyszłaś. Wszyscy mają jako tako, ale ty masz taki los pokrzywiony. I co? No może masz i rację. Rzeczywiście, nawet się pastor ze mną ostatnio nie przywitał. Co więc wtedy? Poddajesz się. Co więc masz zrobić? Wyjąć miecz. Jest na! No ale co jest napisane? A byłoby dobrze, gdybyś jeszcze wiedział, gdzie to jest napisane. Gdybyś mu wymienił: diable w Mateusza, diable w Rzymian, w rozdziale 8.
wierszu pierwszym jest napisane.
Ale widzicie, żeby móc mu powiedzieć, co jest napisane, to trzeba wiedzieć, co jest napisane. Żeby wiedzieć, co jest napisane, trzeba czytać Pismo Święte. Ja, gdy to mówię, to zawsze sobie nucę piosenkę i na koniec ją zanucę. Wszyscy my ją pewnie śpiewaliśmy prędzej, wcześniej, kiedyś w szkole. Ta piosenka mówi tak. Krakowiaczek jeden miał koników 7. Pojechał na wojnę, został mu się jeden. Bracie Grzegorzu, musimy nauczyć tej piosenki. 7 lat wojował, szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała, wojny. No i co? Teraz pomyślcie o waszej duchowej walce. 7 lat wojujecie, a jeszcze ani razu szabli nie wyjęliście. Szablą, mieczem ducha jest Boże Słowo. Jezus odpierał ataki diabła, jest napisane. Jest napisane, 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 napisane. Kiedyś miałem takie oto przeżycie w moim domu, czy w moim domu, koło mojego domu. Nawróciły się w Ustroniu 2 dziewczyny. Przyjęły chrzest wodny. No, były to dziewczyny, które prowadziły różne życie, zanim się nawróciły. Ale gdy się nawróciły, zaczęły uczęszczać do zboru, życie ich zaczęło się zmieniać i wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Ale nagle rozszalał się ojciec. To dla mnie było zdumiewające, że dopóki się włóczyły po nocy, to ojca prawdopodobnie nie interesowało. Ale gdy zaczęły przychodzić do zboru, kipiało w nim, zawrzało w nim. Zaczął się wściekać, zaczął się pieklić. I potem wymyślił taki oto sposób. Przychodził pod mój dom o godzinie 7 rano. Wtedy, gdy ludzie szli do pracy, stawał pod bramką i zwodzicielu na cały głos. A skoczył do takiego miasteczka, że wszyscy się znają. Wiedzą, że tam mieszka biskup. Ty, zwodzicielu, kupiłeś moje córki, okłamałeś je, zwiodłeś je, by cię piekło pochłonęło i tak dalej, i tak dalej. I wrzeszczał. 30 minut odprawiał. Potem siadał na rower i jechał. Następny dzień znowu. I znowu. I znowu. Ja stawałem, żeby się modlić. Ty, faryzeuszu, ty kłamco, ty zwodzicielu. I ludzie szli, zatrzymywali się, patrzyli na okno w mój dom, a on wrzeszczał. A miał głos bardzo donośny. Myślałem, co to zrobić, żeby go udubruchać? Co to zrobić, żeby go przekonać, że tego nie powinien robić? Jednego dnia więc wyszedłem, jak on tak wrzeszczał, ryczał pod bramką i mówię, panie S, jak pan mi natychmiast nie odejdzie od bramki, to ja zadzwonię po milicję. To ty taki święty jesteś! To ty mnie będziesz milicją straszył? To taki święty! I dopiero, jeszcze szybciej uciekałem, niż wychodziłem. A on dopiero się wyżywał. I znowu. Myślę, jak go przekonać? W pewnym momencie myślę, pójdę, zaproponuję mu jakąś rozmowę, jak mężczyzna z mężczyzną. Zaproszę go na kawę, może mu coś wytłumaczę. Chciałem mu powiedzieć, czy córki się gorzej prowadzą teraz niż wcześniej? Czy coś się pogorszyło? Chciałem mu wytłumaczyć. Wyszedłem, a on wrzeszczy, mówi, panie S. Niech pan, jak człowiek wejdzie do mnie do domu, usiądziemy, wypijemy kawę, porozmawiamy. Tyś kupił za dolary moje córki, a mnie za kawę chcesz kupić? Jeszcze szybciej uciekałem, niż wychodziłem. A on znowu przychodził i znowu ryczał, Ja nie wiedziałem już, co mam z sobą, co mam z tym wszystkim robić. I kiedy znowu kiedyś ryczał, nie wiem, czy to była córka, czy ktoś któraś z córek mówi: tata, my do szkoły nie możemy iść, bo on stoi pod bramką i wykrzykuje. A poza tym ja uklęknąłem, żeby się modlić, włożyłem palce w uszy, a on tak krzyczał głośno, że aż szyby brzęczały, no nie dało się modlić. I ja już byłem taki wewnętrznie trochę zburzony i mówię: Panie, co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Nagle Duch Pański do mnie przemówił: daj odpór diabłu. Ekbaldo, daj odpór diabłu. Nie wychodziłem przed bramkę, tam w moim pokoju stanąłem i powiedziałem: w imieniu Jezusa Chrystusa z Galilei, bluźnierco, oskarżycielu, diable, nakazuję ci, abyś natychmiast odstąpił od mojego domu. I słucham, nie wierzę własnym uszom. Cisza. Myślę, co się stało? Cisza. Wyglądałem przez okno, patrzę, a ten człowiek po 5 minutach, co się nigdy wcześniej nie zdarzało, zawsze było 30 minut, po 5 minutach siada na rower i pedałuje. Ja wybiegłem, a już na końcu ulicy był. Pedałował, jak najszybciej odjechał i od tego momentu się nigdy już pod moim domem nie pojawił. Halleluja. Będziemy kontynuować następny raz. Jak dawać odpór diabłu? Halleluja. Powstańmy, aby się pomodlić. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty pokazałeś nam poprzez swoją walkę, poprzez swoje zwycięstwo, jak my mamy zwyciężać diabła. Panie, jeśli do tej pory oczekiwaliśmy, spodziewaliśmy się, że pokonamy diabła w ten sposób, że już się on nigdy w naszym życiu nie pojawi. Panie, jeśli się przekonaliśmy, że to były zawodne nadzieje, że to były złudne nadzieje, to bardzo Ciebie przepraszamy, a tak pragniemy tak staczać bój, jak Ty staczałeś. Przyjąć, wziąć pełną zbroję i Panie, stanąć w tej pełnej zbroi, gotowi do odparcia wszelkiego ataku. I w imieniu Twoim, Jezusie Chrystusie, odrzucać ataki diabła, odrzucać jego oskarżenia, odrzucać jego bluźnierstwa. W imieniu Twoim odpędzać od naszego życia wszelkie jego przejawy. Panie, o, chcemy w imieniu Twoim być zwycięzcami, Chrystusie. I dlatego naucz nas posługiwać się mieczem ducha, którym jest Twoje słowo. Panie, abyśmy tak jak Ty potrafili dać odpór diabłu. A to Twoje zwycięstwo powiada, że odstąpił od Ciebie diabeł. Panie, wierzę w to, że tak jak od Ciebie odstąpił, tak będzie musiał odstąpić od Twoich dzieci, jeśli staną w pełnej zbroi, w mocy ducha, a jednocześnie z mieczem ducha, którym jest Twoje słowo. Dlatego, Panie, pomóż tym wszystkim, którzy ciągle staczają bój, którzy uderzali w próżnię, tam, gdzie uderzyć nie można i gdzie pokonać nie można. Pomóż, Panie, aby teraz nie uderzali już w próżnię, ale by byli świadomi, że dałeś nam moc w imieniu Twoim odrzucać diabła, wypędzać diabła, odrzucać diabła, oddalać diabła. Panie, dziękujemy Ci za to, że ilekroć razy nadciągnie, zawsze mamy to prawo dać mu odpór, a on zawsze musi uciekać. O, chwała Ci za to. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen.